Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, to nasz gość w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, witam serdecznie, pani kurator.
Szczęść Boże, ja również witam bardzo serdecznie.
Jutro o godzinie 9 dla ponad 360 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Ważny dzień.
Bardzo ważny dzień.
Egzamin ósmoklasisty. Rozpoczynamy językiem polskim. Na rozwiązanie zadań, uczniowie będą mieli 120 minut. Pani kurator, jakie znaczenie ma ten egzamin i w jaki sposób będzie on przebiegał w związku również z tą sytuacją epidemiczną?
Będzie przebiegał podobnie jak egzaminy maturalne, czyli w reżimie sanitarnym. To jest tak, że uczniowie będą w odpowiednim porządku podchodzić w ogóle do szkoły, być sprawdzani, będą w maseczkach, będą do dyspozycji oczywiście płyny dezynfekujące. Potem, kiedy siądą już w ławkach, to będą te maseczki mogli zdjąć, a chyba że ktoś nie będzie miał na to ochoty, ławeczki będą tak przygotowane, żeby z każdej strony między ławkami był odstęp 1,5 metra, nauczyciele też będą w maseczkach. No to wszystko, co już wiemy, co znamy z poprzedniego roku, będzie się powtarzać. Jedno jest tylko nowe. Nasi uczniowie będą przybywać na ten egzamin po bardzo długim okresie przecież niebycia w szkole, czyli po tym zdalnym nauczaniu. No, w związku z tym to jest egzamin zupełnie wyjątkowy, egzamin, który dla uczniów jest stresujący, no i również dla nauczycieli, którzy bardzo się starali, żeby to zdalne nauczanie było jak najlepiej prowadzone, żeby jak najbardziej efektywnie, przy czym jedno trzeba powiedzieć dla uspokojenia. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą, ale warto to przypomnieć, że te wymagania egzaminacyjne są inne zupełnie niż w normalnym czasie, kiedy jest stacjonarne nauczanie, bo są obniżone wymagania, one nie są konstruowane według podstawy programowej, ale zgodnie z tym rozporządzeniem jeszcze z grudnia ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że będą te egzaminy na tyle proste dla każdego ucznia, że wszyscy ten egzamin zdadzą bardzo dobrze, czego zresztą życzę każdemu uczniowi. Ja wiem, jak trudno było uczyć się w ramach tego zdalnego nauczania i mamy nadzieję, że to nauczanie zdalne nie odbije się jakoś specjalnie w kierunku gorszych wyników uczniów. Zadbali o to nauczyciele i zadbali o to i ci, którzy te egzaminy układali.
Jutro język polski, w środę matematyka, z kolei w czwartek to egzamin z języka obcego. Jaki tutaj język był takim przewodnim, będzie przewodnim, jeśli chodzi o wybór ósmoklasistów?
To jest oczywista tendencja od wielu lat się utrzymująca. Największa grupa ósmoklasistów, czyli blisko 97%, zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim takim najczęściej wybieranym językiem to język niemiecki. Do tego egzaminu przystąpi blisko 3% uczniów. A pozostałe to z języków obcych, no już taki naprawdę ułamkach procentów, to język francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.
Przygotowywana jest reforma programowa nauczania historii w szkołach średnich. Pani kurator, na czym będzie polegała ta reforma?
Tak trudno mi do końca powiedzieć i zdecydowanie, w jaki sposób będzie realizowana ta reforma historii. Ja mogę powiedzieć tylko o tych szczątkowych informacjach, jakie docierają do nas wszystkich, ale wygląda na to, że w bardzo dobrym kierunku ta reforma będzie przeprowadzona. Otóż przede wszystkim będzie naprawa złych do tej pory nawyków nauczania historii, czyli że szczególny nacisk będzie położony na nauczanie historii najnowszej, tej, która przecież stanowi o tym, jak nasza tożsamość narodowa się kształtuje. Więc to jest bardzo ważna informacja. W ostatnich klasach, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, w liceum, w technikum, ma być nauczana bardzo mocno, w dużym wymiarze godzin, historia najnowsza, historia XX wieku i także wejście w wiek XXI. Słyszałam i myślę, że wszyscy te takie same informacje mieliśmy, że ma być też dwutorowo nauczana historia najnowsza, historia Polski obok historii powszechnej. Jeżeli faktycznie tak będzie i tak będzie to ta reforma skonstruowana, że nauczanie historii najnowszej Polski będzie zrealizowane, to mam nadzieję, że nie będziemy musieli stykać się z takimi sytuacjami, jakie w tej chwili co pewien czas nas porażają w całym obiegu publicznym, kiedy słyszymy bardzo przecież nieprawdziwe informacje od ludzi, czasem celowo po prostu kolportowane o tym, jakoby żołnierze niezłomni byli bandytami, albo tak jak ostatnio nawet, prawda, w Gazecie Wyborczej pan Czuchnowski jakąś nową teorię wymyślił, że Pyjas, człowiek zamordowany, przecież student, został tak według niego, wcale nie został zamordowany, a sam po pijaku spadł ze schodów, czyli ta esbecka teoria, jaka wcześniej była rozpowszechniana, no w tym momencie zafunkcjonowała znowu. Dla ludzi, którzy nie uczą się historii, którzy nie wiedzą, tak naprawdę nie mają wiedzy o najnowszych naszych czasach, no w tym momencie takie informacje są być może nawet przyjmowane jako prawda. Szalenie istotne jest to, żeby Polacy znali swoją historię, żeby wiedzieli, jak wygląda historia najnowsza, żeby nie było sytuacji takich, że można nami łatwo manipulować i wmawiać nam rzeczy zupełnie nie mające nic wspólnego z historią. Więc to jest potrzeba chwili i zwłaszcza patrząc dzisiaj na sytuację, w jakiej znajduje się Polska i Europa i przy tej bardzo zmasowanym dzisiaj ataku ideologii neomarksistowskiej, trzeba być świadomym swoich losów, swojej historii. Naród, który nie pamięta, no niestety ginie, a jeżeli chcemy trwać, no to musimy uczyć się historii i naprawdę to jest w tej chwili sytuacja i potrzeba ogromna. W jakim wymiarze i jak dokładnie będzie wyglądała ta realizacja tej nauczania historii, tego nie wiemy. Ja tylko powiem, że słysząc, że takie osoby jak chociażby profesor Roszkowski czy profesor Andrzej Nowak będą mieli udział w pisaniu podręczników z historii najnowszej, to wiem, że to jest naprawdę wspaniała dla nas wiadomość, że nareszcie będziemy mogli być może za kilka lat powiedzieć, że młodzi ludzie znają historię Polski i że wiedzą, z czego mają być dumni, bo to, jakie losy miała Polska i jaką mamy historię, to naprawdę wyjątkowa zupełnie sytuacja, która powinna nas napawać codziennie dumą i też powinna w jakiś sposób nas ukierunkowywać do czynienia kolejnych dobrych ruchów. Mamy czym się pochwalić, mamy przecież z czego być dumni i mamy wspaniałe wzorce, z których powinniśmy brać przykład.
To radosna informacja. Te zmiany w nauczaniu historii zapowiedział w ubiegłą sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, podczas prezentacji Polskiego Ładu. I napawa radością to, że będzie dana możliwość uczniom, aby lepiej poznawać historię, tradycje, kulturę naszej ojczyzny. Jednak są również i trudne sprawy, które gdzieś nas przejmują. To między innymi to, że w ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z prób wprowadzenia do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę ich seksualności, rozwoju psychoseksualnego. Zajęcia te organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe mogą występować pod wieloma nazwami i wieloma formatami organizacyjnymi, czego przykładem jest chociażby to, co dokonuje się w Warszawie. Po raz trzeci w ramach budżetu obywatelskiego w mieście stołecznym Warszawy zgłoszono projekt dotyczący edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży. Został on pozytywnie oceniony przez urzędników z ratusza, a także dopuszczony do głosowania. Zaplanowany koszt tego projektu to ponad 3 miliony złotych. Pani kurator, komu aż tak zależy na tego rodzaju projekcie?
No, zależy właściwie już określonej grupie, całej szeroko pojętej lewicy i wręcz lewactwa. Chodzi o to, żeby nasza młodzież otrzymała takie informacje, które spowodują bardzo poważne problemy w ich w ogóle funkcjonowaniu w świecie współczesnym. Bo jeżeli te dzieci, które powinny mieć czas na to, żeby się uczyć, żeby zdobywać wiedzę, żeby poznawać właśnie chociażby historię swojego kraju, swojego narodu, dostaną informacje, na które kompletnie są nieprzygotowane pod względem swojego wieku, swojego rozwoju, a dotyczące sfery fizyczności, a ściślej mówiąc swojej seksualności, ale nie na zasadzie poznawania, mówię, fizjologii swojego ciała, w ogóle funkcjonowania, czy też mówienia w kierunku zakładania rodziny, tylko właśnie namawiania do eksperymentów, do zwracania uwagi na to, na czerpanie doznań z jakichś kontaktów seksualnych, to wszystko jest, służy temu, żeby te młode osoby po prostu zainteresowały się czymś, do czego jeszcze nie są przygotowane, a to zawsze powoduje wielkie szkody w ich funkcjonowaniu. Mistrzem w takich sytuacjach takiego szkodzenia młodym ludziom oczywiście jest Warszawa. I to tu alarmowaliśmy od bardzo dawna, od momentu, kiedy prezydent Trzaskowski podpisał kartę LGBTQ+. I to cały czas się dzieje. Tam nigdy w tej Warszawie, mimo protestu mieszkańców, mimo protestu rodziców dzieci, nigdy nie zaniechano na siłę seksualizowania wbrew roli rodziców dzieci. I to, o czym ojciec mówił, to po raz trzeci, rok po roku, tak, wprowadzane pomysły na seksualizację dzieci w szkołach. Nie tylko zresztą w Warszawie ma miejsce. To samo się działo w Słupsku, to samo dzieje się teraz, zwłaszcza teraz. Jest olbrzymia ofensywa, kiedy dzieci po tych długich miesiącach nauczania zdalnego wracają do stacjonarnego, to cała energia lewackich organizacji, różnych stowarzyszeń, których lepiej może tutaj nie przypominać nazw, no, wielką ofensywą ruszyła po to, żeby właśnie wskazać dzieciom zupełnie inne, poza naukowe cele, czyli chociażby takie jak w pierwszym dniu, kiedy stacjonarne nauczanie zaczynało działać, czyli 17 maja ogłoszone obchodzenie bardzo huczne w Polsce Międzynarodowego Dnia Tolerancji, tam tolerowania biseksualnych, transseksualnych i tak dalej, tak? To po to było właśnie, żeby tym młodym ludziom powiedzieć, popatrzcie, to jest najważniejsze, żebyście wy ze sobą eksperymentowali, żebyście może zastanowili się poważnie nad tym, czy na pewno jesteście heteroseksualni. Przecież to dzisiaj niemodne, to jest zupełnie coś passé, dużo ciekawiej, dużo oryginalniej, dużo ważniejsze, żeby się określić w tym momencie jako właśnie jakoś bi, trans, czy jeszcze zupełnie inaczej, bo tych możliwości mamy bardzo wiele. To jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo w tej chwili dramatyczna, ponieważ młodzi ludzie już dzisiaj też w dużej mierze określają siebie według tego, co jest modne, co jest inne, co jest oryginalne i do tych spraw zaliczają właśnie wszystkie odchylenia od normy, zatem wszystkie zachowania, które nie mają nic wspólnego z byciem hetero, wręcz jest przecież cały język jest absolutnie zmieniany. Dzisiaj nawet nie mówi się o tym, że określa się te osoby jako nieheteronormatywne. No, sam język jest tutaj już absolutnie taki udziwniony, zupełnie inaczej wskazujący pewne sprawy po to, żeby wszystkich młodych ludzi zainteresować. Jeszcze raz mówię, czymś, co jest związane z ideologią, co jest pozanaukowe, co jest nawet poza zdroworozsądkowe, a przecież ta ofensywa jest ogromna i ją widzimy naprawdę w każdym miejscu w Polsce. To są sytuacje chociażby tak jak w moim Krakowie, gdzie wszystkie domy kultury od maja do połowy czerwca realizują plan Stowarzyszenia Queerowy Maj, gdzie dzieci już kilkuletnie mają zmieniać zakończenia bajek, bo one są według nich niepoprawne politycznie, bo na przykład właśnie traktują o sprawach rodziny, a przecież to nie jest ciekawy temat. Przedstawia się osoby transseksualne. Cały czas namawia się dzieci do tego, żeby same sprawdzały u siebie, czy przypadkiem nie są właśnie nieheteronormatywne według tego słownictwa. To jest absolutne psucie dzieci i szkodzenie, powodowanie tego, co być może tym samym się skończyć, co na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku, kiedy przeprowadzono badania po 8 latach takiej intensywnej seksualizacji w szkołach, okazało się, że z 8% wcześniej badanych młodzieży przed tą seksualizacją, dzieci nie bardzo wiedziały tam do końca po ukończeniu 18 roku życia, czy nie są przypadkiem homoseksualistami. Tak po tych kilku latach okazało się, że 1/4 młodzieży, która kończy te kursy seksualizujące, kompletnie nie utożsamia się właśnie z hetero, tylko zupełnie z czymś innym. Czasem nie do końca wiedzą z czymś, więc mówią, że są zupełnie aseksualne, albo wręcz przypisują sobie którąś z tych kulturowych płci, które są w tej chwili jakoś tam formułowane przez studia gender, czyli co najmniej 56 płci.
Pani kurator, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja, a ósmoklasistom życzymy światła Ducha Świętego.
Tak jest, życzymy, żeby wykorzystali swoje możliwości wszystkie i żeby ten egzamin dla wszystkich był prosty. Naprawdę najlepsze życzenia, serdeczności i wyrazy wsparcia od wszystkich nauczycieli z całą pewnością, ode mnie również. Bóg zapłać za rozmowę.
Dziękujemy. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, była naszym gościem.